trochę inaczej sobie to ułożyłam, ale jak zobaczyłam pana prezentację, że zaczął pan od gry wideo, to pomyślałam sobie, że od tego też zaczniemy rozmowę, bo ta gra wideo działa na wyobraźnię, bo pozwala sobie mniej więcej ukierunkować, w którą stronę zmierzamy. Bo gry wideo znamy mniej więcej wszyscy, tą wirtualną rzeczywistość 3D, to teraz przejdźmy do synagogi. Skoro są gry wideo i jest 3D, to w czym problem, żeby odtworzyć taką synagogę, która przestała istnieć 81 lat temu?
Problemu w tym nie ma. Możemy zrobić grę, gdzie będziemy chodzić po synagodze. Mamy dzisiaj takie możliwości, że nasz model możemy wstawić po prostu w twin motion i wtedy możemy się poruszać zupełnie swobodnie po synagodze. Pytanie jest inne. Pytanie jest, co chcemy przekazać za pomocą wirtualnej rzeczywistości, czy też gry, która ma powstać. Jeżeli chodzi o przemysł gier, to oni najczęściej mają jakieś akcje schowane za tym, czy też ego shooterów, gdzie mam dużo akcji, nawet overload akcji. Jeżeli chodzi o takie obiekty jak synagogę, to oczywiście są to bardzo trudne tematy do poruszenia i trzeba byłoby się po prostu zastanowić, co chcemy przekazać, w jaki sposób. Technicznie mamy takie możliwości.
Zacznijmy od tego, jak pan trafił na tą synagogę?
Pisałem doktorat na temat Wrocławia w 2010 roku, obroniłem doktorat na temat medializacji miasta Wrocławia po 1945 roku. Zajmowałem się historią Wrocławia, mnie ten temat interesował. Zajmuję się rekonstrukcjami architektury od 15 lat i obiekty, które zniknęły, są w moim jak gdyby codziennym warsztatem. Przywracanie ich za pomocą nowych technologii, przywracanie wiedzy o nich i dokumentacji.
Taka osobista misja życiowa, żeby...
Nie, to jest moja profesjonalna misja, bo uczę na architekturze właśnie też wizualizacji i zastosowań cyfrowych i informatycznych dla wizualizacji architektury. Pokazał się po prostu też duży grant w Niemczech na temat żydowsko-niemieckich sfer życiowych na byłych terenach niemieckich, wschodnich. No i poprzez moje kontakty do Wrocławia po prostu skontaktowałem się z Uniwersytetem Wrocławskim i złożyliśmy wspólnie wniosek.
Czemu nie synagoga akurat?
Tematem bardzo to dobrze pasowało, tylko tak jak mówię, tu tutaj nie chodziło o rekonstrukcję synagogi, bo na czyste rekonstrukcje się już też pieniędzy nie dostaje, bo wiemy, jak to się robi. Tutaj nas zupełnie co innego jak gdyby pociągało w tym całym temacie, ta cała forma dokumentacji i przekazu cyfrowych danych. Czyli jeżeli robimy rekonstrukcję 3D i wizualizację, to w jaki sposób możemy udokumentować poszczególne procesy przy tej rekonstrukcji, hipotezy, połączenia właśnie wydarzeń historycznych, osób, które w tym uczestniczyły, czyli całą taką, możemy powiedzieć, bazę danych w oparciu o 3D, albo inaczej cyfrowy model 3D z cyfrowym przypisem.
Czyli mamy obrazek, ale za tym obrazkiem stoi jakaś gigantyczna biblioteka.
Cały pomysł jest, że za obrazem 3D, który generujemy w postaci właśnie cyfrowych modeli 3D, tworzymy bazę danych, która jest czytelna dla ludzi i dla maszyn. Czyli z tymi danymi można robić jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Mówimy tutaj o Creative Industries. Jeżeli te dane są wolne i dajemy je też pod licencją Creative Commons, to każdy może z tym robić, co chce, jeżeli to nie są niekomercyjne projekty. I ta wiedza jest otwarta i jest dostępna dla cyfrowej humanistyki, tak samo jak dla firm, które robią aplikacje dla turystów. I tutaj za tym się wiąże jak gdyby ten duży plus, że tworzymy wartościowe cyfrowe dane oparte w oparciu o badania.
Sporym wyzwaniem było dotarcie do źródeł i poskładanie tych elementów, właściwie najpierw dotarcie do tych elementów, żeby było z czego składać.
Tutaj na szczęście mieliśmy to szczęście, że mieliśmy partnerów z Uniwersytetu Wrocławskiego, taką panią Karolinę Jarę na przykład, która robiła pracę magisterską na temat synagogi, więc tutaj nie było to tak znowu trudne. Trudniejsze było, bo te wszystkie źródła były znane w większości. Mapy, zdjęcia, litografie, przekroje, inwentaryzacje z lat 30., wykopaliska archeologiczne teraz, które właśnie odbywały się. Także źródeł było dużo. Jeżeli chodzi o cyfrową rekonstrukcję, mieliśmy ich nawet bardzo dużo. Znamy więcej przykładów, gdzie są znikome, 2-3 zdjęcia i więcej nie ma do obiektu. Problem był taki, że jak się poskłada wszystkie do kupy w tej sferze 3D w komputerze, to się okazuje, że one się nie zgadzają, że przekroje do siebie nie pasują, że rzuty, jak się je złoży, to też wynikają później z tego w środowisku 3D różne wielkie zapytania, które trzeba rozwiązać na żywo w komputerze. I tutaj zaczyna się, prawdę mówiąc, całe badanie, bo zaczyna się właśnie takie badanie, gdzie architekt stoi przed wyzwaniem, nie rozumiem tego i zwraca się do archeologów czy też do historyków sztuki, pyta ich, wytłumaczcie mi to i zaczyna się dyskusja. I te dyskusje, my to nazywamy akcja badawcza 3D rekonstrukcji, one one właśnie mają to podszycie takie dyskusyjne, interpretacyjne i tam się tworzą właśnie nowe źródła, na podstawie których budujemy nasz model 3D.
Przykład takiej dyskusji i tematu?
Wiele było takich, w kopule na przykład, czy w bębnie kopuły mamy sprzeczne źródła. Przekrój, który jest kolorowy, pokazuje inne wyposażenie wnętrza tego bębna. Znowu przekrój inwentaryzacji z 30 pokazuje też zupełnie coś innego. My mamy wielkie zagadnienie w końcu, jak to wyglądało, bo na zdjęciach z zewnątrz też nie jest to zupełnie rozwiązane, czy tam były okna tylko z zewnątrz, czy wewnątrz też, czy były ślepe okna, czy nie. I tu się zaczęła duża dyskusja na przykład, jak wygląda bęben kopuły, która była bardzo znacząca w wizerunku miasta.
Co powstało w rezultacie?
Powstał duży model 3D za pomocą metody OpenBeam. Model, który jest zapisany w formacie IFC, który jest interoperabilny. W oparciu o ten model 3D, który ma już wiele atrybutów i wiele informacji w sobie, jest stworzona baza danych. My to nazywamy wirtualne środowisko badawcze, gdzie wszystkie obiekty 3D w tego modelu IFC mają własne przypisy i poszerzoną bazę danych o aktorów, o wydarzenia historyczne, o ten cały kontekst budowy świętego Michała Kościoła, czy też świętego Salwatora, czyli protestanckie budowy. Czyli wszystko, czym my się zajmowaliśmy podczas półtora roku tego projektu, zostało zapisane i udokumentowane w tej bazie danych naszej, w tym wirtualnym środowisku badawczym, z połączeniem jako przypis do modelu 3D.
Czyli jako taki prosty like, w co byśmy nie kliknęli, to coś nam się otworzy i jakiś kwant wiedzy sprzeda.
Ja bym, tak można powiedzieć, ja bym bardziej powiedział, że mamy po prostu inteligentny model 3D. Inteligentny dlatego, że za pomocą prostego języka komputerowego, który się nazywa Sparkle, można odpytywać tą bazę danych, stawiać zapytania do bazy danych i dostaje się informacje z tej bazy danych łącznie z modelami 3D.
Ale tutaj już widzę, że to nie dla prostego laika, tylko bardziej dla fachowców.
Jest wstępny kurs na uniwersytecie dla informatyków, tak. To tam się takich rzeczy uczy. Nie jest to skomplikowane, ale najlepiej się zapisać na studia informatyki, tak.
Pan podkreślał, że to jest projekt, który jest projektem otwartym, czyli można powiedzieć, że projekt w budowie, czyli będzie można dorzucać cały czas, nie tylko pozyskiwać wiedzę, ale dorzucać, tak?
Nad tym się jeszcze nie zastanawialiśmy. Na razie celem jest takim, że pod koniec listopada chcemy otworzyć bazę danych, która jest pod stroną www.vfu-opler2p.de i będzie otwarta ta strona i można chodzić po tej stronie, oglądać sobie wyniki naszej pracy, czy też całe właśnie połączenia między akcjami rekonstrukcji, obiektami, źródłami, osobami, wydarzeniami. Także to będzie otwarte. Wątpię, że otworzymy w ten sposób, że użytkownicy będą mogli edytować merytorycznie to, co tam jest zapisane. Bardziej myślimy, że to będzie otwarte dla dalszych prac badawczych, czyli dla Instytutu Historii Sztuki, na przykład na Uniwersytecie Wrocławskim. Niektórym użytkownikom możemy po prostu dać prawo też autorskie, czy jako edytora, ale dla normalnego użytkownika, który nie jest z dziedziny badawczej, na razie w formie, w której na razie znajduje się ta baza danych, chcemy udostępnić pełny dostęp do tej wiedzy i żeby mogli też za pomocą zabawy odkrywać informacje, a jeżeli chodzi o dopisywanie dalszych danych, to będzie bardziej w rękach akademickich.
Jeszcze chciałabym zapytać o te 5 gwiazdek. Open Date to jest coś, co wszyscy mniej więcej kojarzymy. Co dorzucają te gwiazdki?
To jest system 5 gwiazdek, który Tim Berners-Lee, czyli wynalazca internetu, przedstawił, mówiąc, że internet, czyli web 1.0 był internetem dokumentów i to jest najbardziej rozpowszechniony internet. Internet web 2.0 to są socjalne media, czyli Facebook i co, gdzie użytkownicy już też mogą wstawiać swój content w internecie, a web 3.0, o którym mówi, to jest tak zwany linked open data, czy semantic web, też tak nazywany internet. To jest internet, do którego my też zmierzamy z naszym projektem, za który się dostaje według jego skali 5 gwiazdek. Tutaj chodzi o to, żeby cyfrowe dane, które tworzymy, były w ten sposób uporządkowane i oznaczone, żeby były czytelne dla maszyn i dla ludzi. Czyli żeby maszyny znały znaczenie i dlatego semantic web, znaczenie poszczególnych danych, które zapisujemy. to się za tym kryje. Czyli mówimy o standardach przygotowywania wiedzy cyfrowej w taki sposób, żeby za 10, 20, 30, 40 lat ta wiedza była dalej czytelna i żeby maszyny, czy uczeni, czy też creative industries za pomocą maszyn mogli nimi operować, o to chodzi.
Z jednej strony to jest taki ukłon w stronę przeszłości, czyli synagogi, która została odtworzona, ale z drugiej strony to projekt taki bardzo przyszłościowy.
To znaczy, to jest projekt z dziedziny czysto tak zwanej digital humanities i special humanities, czyli cyfrowej humanistyki, czy też spacjalnej humanistyki, czyli to jest, jako humanistyści zajmujemy się rekonstrukcjami akurat w tej dziedzinie, którą ja się zajmuję, czyli przekazem, dokumentacją i przekazem dziedzictwa kulturowego za pomocą nowych technologii. Jeżeli mówimy o nowych technologiach, to akurat te pięć gwiazdy, czy Linked Open Data, to jest teraz jak gdyby Olimp, do którego zmierzamy. I tutaj akurat widzimy jak gdyby naszą rolę, jako architekci projektujemy też przyszłościowe architektury, ale tutaj akurat ja, to jest, jako architekt zajmuję się rekonstrukcją przeszłości. To jest po prostu specjalna dziedzina, którą się zajmujemy.
Ucieka pan od pytań takich o emocje i o to, ale myślę, że jak się nad takim projektem spędza półtora roku i to jeszcze takim projektem dosyć specjalnym, z trudną historią, to jednak gdzieś tam budzą się różne emocje.
Emocje się budzą głównie przy projektach, ponieważ pracujemy w zespołach i mamy wiele wspólnych przeżyć przy takich właśnie rekonstrukcjach i obiektach. Wiele odkryć, wiele też trudnych sytuacji do przejścia związanych z technicznymi zagadnieniami, czy też z merytorycznymi. Z tym się bardziej, u mnie przynajmniej, to wiąże wspomnienia o projektach, czyli praca w zespołach i przeżycia, tak jak na przykład teraz prezentacja we Wrocławiu, czy też uczestnictwo w Marszu Czterech Wyznań.
Noc Kryształową.
Tak. Uczestnictwo w takich właśnie uroczystościach i właśnie w konferencjach czy seminariach, gdzie się spotykamy i pokazujemy te rzeczy, to są szczególne momenty, tak. No, oczywiście, że synagoga na Wygonie ma szczególne znaczenie ze względu na jej, na jej symboliczny charakter, dramatyczną historię, ale ja się głównie zajmuję rekonstrukcjami czy Kremla, czy Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Zawsze się z tym wiążą duże historie i to są obiekty najczęściej symboliczne, bo nie rekonstruujemy normalnych budynków, tylko najczęściej budynki o jakimś większym znaczeniu symbolicznym. Chociaż na koniec, jak się, na koniec projektu właśnie o tym, co wspominałem, że ten model nasz 3D daje nam możliwość później robienia z niego wielu różnych produktów przekazu. Na przykład tak jak nasza pocztówka, którą wdrożyliśmy rok temu i teraz zrobiliśmy też na nowo tą pocztówkę z całym otoczeniem synagogi, że pokazuje się na smartfonie synagoga w pełnym otoczeniu z roku 1870. Czy też jak robimy teraz właśnie film animacyjny, gdzie przez 5-6 minut w fotorealistycznym otoczeniu poruszamy się przez tą tkankę miejską zaginioną i wchodzimy do synagogi i robimy lot na przykład do kopuły, pod kopuły na górę. To są momenty, jak się siedzi później przy komputerze i akurat film jest w produkcji i się go widzi pierwszy raz, które są duszoszczypatylne, jakby powiedział nasz sąsiad z Zabuga.